kiedy czytaliśmy pierwszą księgę Samuela, tam widzieliśmy, że układało się królowi Dawidowi, że Pan Bóg mu błogosławił, że w cieniu Słowa Bożego, w cieniu woli Boga wyrastał potężny przywódca narodu wybranego. Druga księga Samuela to historia trudna w życiu króla Dawida. Co chwilę jakieś bardzo trudne doświadczenie i nie tylko związane chociażby z brakiem środków materialnych do życia albo z wojną. Trudność w życiu Dawida polegała na tym, że dotykał go grzech. A może nie tyle, że dotykał go grzech, bo przecież tylko i wyłącznie możemy gdzieś dostać, brzydko mówiąc, rykoszetem, jeśli chodzi o skutki grzechu cudzego na naszym życiu, może się odbić grzech cudzy. Ktoś zepsuje atmosferę, chociażby nie mając poszanowania dla środowiska naturalnego, już tak najbardziej w bezpośredni sposób, będzie palił plastikowe butelki w kuchni węglowej, nam to nie grozi, bo to dzięki po Warszawie nie ma takiego niebezpieczeństwa. W Krakowie tak, u nas nie. Ale atmosfera jego grzechem zostanie zepsuta dla wielu osób. Natomiast Dawid dopuszczał się grzechu. Czyli czego? No nie uwzględniał planu Bożego, zamysłu Bożego, konsumował życie po swojemu, według własnego widzieli się, czyli według własnych zamyśleń i planów. I tak było wówczas, kiedy popełnił cudzołóstwo, uwiódł żonę Uriasza Hetyty. Mało tego, że zgrzeszył cudzołóstwem, to okazał się również być mordercą, dlatego że zlecił wystawić Uriasza Hetytę w tak newralgicznym punkcie na polu bitwy, gdzie jego śmierć była oczywista, że tam polegnie. I dzisiaj znów jesteśmy świadkami kolejnego, najdelikatniej mówiąc, jak tylko to możliwe, faux pas wobec Boga i Jego woli. Dlatego, że prawo Starego Testamentu zakazywało robić powszechny spis ludności. Nie można było. Tak jak nie można było iść po poradę do wróżki, nie można było w Izraelu być czarnoksiężnikiem, albo nawet białoksiężnikiem, być wróżbitą. Dlatego, że całą swoją ufność, cały naród wybrany Starego Przymierza, jak i poszczególny obywatel narodu wybranego Starego Prawa, całą swoją ufność winien pokładać w tym, który się objawił Abrahamowi, Mojżeszowi i który nieustannie mówił przez swoich proroków i który mówił przez tych, którzy z jego natchnienia zarządzali narodem wybranym. A król Dawid kazał zliczyć podległych sobie obywateli narodu wybranego. Rzec by można wielką rzecz popełnić. Ale tu nie chodzi o liczenie. Tu chodzi o brak posłuszeństwa woli Boga. Tu chodzi o brak posłuszeństwa temu, co Bóg rzekł był do swojego narodu. I kiedy spoglądamy w perspektywie pierwszego czytania na Ewangelię według świętego Marka, w której Pan Jezus przychodzi do swojego rodzinnego miasta, ale okazuje się, że tam Wszechmogący Bóg, Jezus Chrystus, okazuje się być bezsilny wobec zatwardziałości umysłu i serca swoich krajów. Nie mógł zrobić żadnego cudu z powodu ich niedowiarstwa, czyli z powodu ich nieposłuszeństwa, z powodu tego, że ich umysł był zaciemniony, a raczej zbyt ciasny, zbyt ograniczony, aby wyzwolić w Jezusie Chrystusie Jego boską moc czynienia rzeczy nadprzyrodzonych. Popatrzmy i zdiagnozujmy obywateli Nazaretu, którzy przysłuchują się i przyglądają się Jezusowi Chrystusowi, pytało ze zdziwieniem, skąd On to ma i co za mądrość, która Mu jest dana. I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? I powątpiewali o nim. Bardzo ważne informacje, prawdę przekazuje nam Bóg w dzisiejszych fragmentach Pism Świętych. Nieposłuszeństwo wobec Bożego porządku, który Bóg w nas zostawił. A ten Boży porządek każdy z nas odnajduje w sobie, chociażby odkrywając kolejne punkty tak zwanego prawa naturalnego, które jest w nas obecne, wypływające nie z nadprzyrodzonego charakteru człowieka, ale właśnie z jego przyrodzonych prawidłowości. Takim streszczeniem owego prawa Bożego, czyli prawa Bożego w nas będącego, jest dekalog, streszczający się w konstytucji Nowego Testamentu, czyli w najważniejszych normach Nowego Testamentu, którym jest obowiązek, nakaz miłości wobec Boga i bliźniego. A więc nieposłuszeństwo wobec Bożego porządku, który Bóg zostawił w każdym z nas. Czyni nas, albo może nie tyle nas, ale czyni człowieka niezdolnym do tego, aby właściwie przyjąć, już nie tylko ugościć, ale właściwie przyjąć Jezusa Chrystusa. Postawmy sobie zatem pytanie, skoro możemy przyjąć Jezusa Chrystusa i On o to nas prosi. Nawet więcej niż prosi, nakazuje, bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. I daje gwarancję, że ten, kto spożywa, choćby i umarł, żyć będzie. To są Jego słowa. A więc skoro człowiek może, a nawet musi przyjąć Jezusa Chrystusa, zadajmy pytanie, czy może podjąć, przyjąć Jezusa Chrystusa w sposób niewłaściwy? Obywatele Nazaretu, krajani, wielu z nich krewni Jezusa Chrystusa, krewni, współobywatele, przyjęli go w sposób niewłaściwy. Czym to zaskutkowało? Jałową obecnością, bezowocną, bezskuteczną, może będzie najwłaściwsze słowo, bezskuteczną obecnością Jezusa Chrystusa pośród swoich. Brzydki moje kochane, chrzest spowodował to, że skoro jesteśmy zjednoczeni, czyli jesteśmy w komunii z Jezusem Chrystusem, jesteśmy nawet bliżsi Mu, aniżeli Jego krewni i krajanie z Nazaretu. A zatem, czy możemy przyjąć Jezusa w sposób niewłaściwy, powodując, że Jego obecność w nas nie przyniesie żadnego skutku, albo przyniesie skutek wręcz przez nas niepożądany? Czy istnieje takie niebezpieczeństwo? Jak najbardziej tak. Z tego czasu, przeglądając taką maleńką książeczkę świętego Alfonsa de Liguoriego, założyciela redemptorystów, on, powołując się na innego świętego, a to w kontekście Jezusa Chrystusa obecnego w sakramencie Eucharystii, gdzie jest dla nas jako pokarm duchowy, to jest chleb, jako pokarm duchowy, Jego ciało, On sam stał się dla nas pokarmem, jest naszym pokarmem. I tak przez analogię, tak jak spożywamy chleb powszedni, ale skuteczność działania chleba, pokarmu doczesnego, zależy od kondycji ciała, którego przyjmuje. Tak również sprawy się podobnie mają w przypadku spożywania pokarmu nadprzyrodzonego, jakim jest Eucharystia, sakrament Eucharystii, czyli sakrament ciała i krwi Jezusa Chrystusa. Jeżeli nasze ciało jest w stanie grzechu, jeżeli nasze ciało nie jest w stanie łaski uświęcającej, to nie tylko, że nie jest w stanie przyjąć tego, co skutkuje w sposób zbawczy w naszym organizmie i w naszym życiu, ale wręcz odwrotnie, ten dar nadprzyrodzony Ojca Niebieskiego, jakim jest Jego jednorodzony Syn, Jezus Chrystus, pod postacią chleba i wina, jest przez przyjmującego marnotrawiony, czyli przyjmowany na marno. Nie przynosi to żadnego nadprzyrodzonego skutku, wręcz odwrotnie, jak czytamy w listach świętego Pawła, zamiast być dla przyjmującego pokarmem zbawienia, staje się dla niego pokarmem potępienia. Dbajmy zatem o to, aby nieustannie być w kondycji, takiej kondycji, która pozwala Jezusowi Chrystusowi na to, aby dokonywał w nas rzeczy nadprzyrodzonych, abyśmy byli w odpowiednim stanie, by być razem z Jezusem Chrystusem, aby On mógł w nas dokonywać tego, co zamierzył.